Nie spieszymy się, w końcu wielu z nas jest na wakacjach w sąsiednim audytorium, ale za chwilę przeniosą się tutaj. Tak sobie pomyślałem, że na początek mojej prezentacji będę jednak przygotowywał dwie historie. Jedną taką na zejście się, a drugą już tą, która ma nas wprowadzić właśnie w dzisiejszy temat. No to może jeszcze tak na zejście, chociaż już prawie wszyscy weszli. Nie wiem, czy oglądaliście w tym tygodniu koncerty festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie. To było Top of the Top, tak? Festiwal Top of the Top. I właśnie podczas jednego z koncertów, właśnie tam, gdzie zdobywano nagrodę bursztynowego słowika, zdobył go Kwiatkowski, ale imię Dawid Kwiatkowski. Ale wychodząc na scenę, co powiedział? Bóg ma dla was plan. Tak? Ciekawe. Dobrze, a teraz już ta historia, która wprowadza nas w dzisiejszy temat. Opowiem o pewnym dialogu, który prowadziłem z jednym z moich kolegów po fachu, czyli liderem prowadzącym wspólnotę w innej części Polski. Było to na samym początku przygody związanej z naszym ośrodkiem, gdy otrzymaliśmy od miasta ten teren, wieczyste użytkowanie, z przeznaczeniem na stworzenie tutaj ośrodka kościelnego. Gdy zaczęła się ta przygoda, zacząłem wtedy pisać reportaże o tym, jak Bóg tutaj działa i dzielić się tym wszystkim z wieloma ludźmi w naszym kraju, którzy i nie tylko, którzy chcieli je otrzymywać, między innymi właśnie z liderami różnych wspólnot. Na początku te reportaże nosiły inny tytuł, tak? Dziennik budowy. W jednym z pierwszych dzienników budowy napisałem o pewnej naszej modlitwie, by Bóg uczynił nas samodzielnymi w tym dziele, samowystarczalnymi. Tak sobie wyobrażałem naszą przyszłość, że coś takiego się dzieje. Samowystarczalność. I napisałem o tym w reportażu, że chcielibyśmy być samowystarczalni, ale po paru miesiącach zaprosiłem jednak innych chrześcijan w Polsce spoza naszej wspólnoty, żeby wsparli nasze wysiłki, nasze dzieło. Na to jeden z moich kolegów, jak się okazało wnikliwie śledzący, co pisze, odpisał mi: przecież pisałeś, że będziecie samowystarczalni, a teraz piszesz, że zapraszasz do pomocy. Przez chwilę się zastanowiłem nad tym problemem, ale wkrótce już wiedziałem, jaka będzie właściwa odpowiedź. Brzmiała ona: zrobiłem tak, ponieważ jestem wierny nie sobie, lecz Chrystusowi. Gdybym był wierny sobie, to otrzymałbym się ustaleń, ale jestem wierny Chrystusowi, zadedykowałem mu swoje życie. Więc jeśli on będzie chciał skorygować moją trajektorię, no to trzeba będzie skorygować. Być wiernym Bogu albo być wiernym sobie. Dzisiaj właśnie o tej różnicy. Na czym polega różnica między konsekwentną realizacją swojego własnego pomysłu na życie, a powierzeniem swojej drogi Chrystusowi i pozwoleniem Jemu na kierowanie moim życiem? Jaką różnicę to wprowadza w moje życie? Jednak nasze rozważania tutaj oparte są nie na ludzkich dywagacjach i też nie na ludzkich przeżyciach, ale na Bożym Słowie. Zawsze na fragmencie jakimś Bożego Słowa. Teraz w tej serii prezentacji patrzymy na różne postaci opisane w Ewangelii Jana, jak one doświadczały Boga, a dzisiaj tą postacią, wokół której wszystko będzie się działo, będzie niejaki Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Przeczytajmy pierwszą część właśnie z Ewangelii Jana 11. Był pewien chory Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Na czym polega specyfika podążania za Chrystusem? Na czym polega różnica, gdy my sami kierujemy swoim życiem? Dwie siostry, Marta i Maria, zwracają się do Jezusa o pomoc. Mówią, wers trzeci, Panie, choruje ten, którego Ty kochasz. Łazarz, ich brat, zachorował i było niebezpieczeństwo, że umrze. Siostry zwracają się do Jezusa o pomoc. Wyobrażają sobie, jak sprawy się potoczą. Jezus ma moc, uzdrawia, pewnie to zrobi. Przecież ciągle tak robił. Co Jezus odpowiada? Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej. Jego słowa brzmią kojąco. Choroba Łazarza nie zmierza ku śmierci. Wszystko jest opanowane. Myślę, że wielu z nas, w zasadzie każdy z nas może utożsamić się z tą sytuacją. Jest jakiś problem i mamy właśnie wyobrażenia, jak się pozytywnie potoczy. Są w końcu obietnice Boże, że Bóg będzie angażował się w nasze życie. Chrystus jest wszechmocny, zapewnia o swojej bezwarunkowej miłości do nas. Zwracamy się więc do Niego z prośbą, opieramy się na obietnicy. Wszystko przebiegnie przewidywanym torem, ale może pojawić się problem. Podobny do tego, jaki pojawił się tam w tamtej historii z Łazarzem, Martą, Marią. Popatrzmy, co działo się dalej. Następny odcinek. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Sprawy potoczyły się inaczej, niż siostry sobie wyobrażały. Jezus, mimo że słyszał prośbę o pomoc, gdzieś się zatrzymał, zwlekał, odczekał parę dni. Przybył dopiero 4 dni po pogrzebie przyjaciela. Tak też może być i w naszym doświadczeniu. Mamy wyobrażenie, że sprawy dobrze się potoczą. W końcu prosiłeś Boga o pomoc, ale nic się nie dzieje. Prosisz o rozwiązanie, ale powoli zaczynasz zdawać sobie sprawę, że jest to sytuacja bez wyjścia. Pojawia się wielkie poczucie bezradności. Wiesz, że Bóg jest wszechmocny, a jednak nic się nie dzieje. By twój problem zmierzał w stronę rozwiązania. Wielu z nas mogłoby coś o tym opowiedzieć, prawda? I co się wtedy dzieje? O czym myślimy? Popatrzmy, co działo się w umysłach tamtych kobiet, Marty i Marii, które liczyły na pomoc, na działanie Jezusa. Przeczytajmy następny odcinek. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego, wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus rzekł do niej, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jak Marta zareagowała na to, że Jezus przyszedł za późno? Tak późno. Mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. To znaczy, nie odpowiedziałeś tak, jak Ciebie prosiłam. Miałam nadzieję, że przyjdziesz i uzdrowisz. Inaczej to sobie wyobrażałam. Znowu każdy z nas może porównać tutaj swoje doświadczenia. Prosiłem o coś Boga, ale Bóg nie odpowiedział tak, jak mi bardzo zależało. Czy masz takie doświadczenia? Na czymś ci bardzo zależy, prosisz Boga, ale On nie odpowiada tak, jak chcesz. Ale popatrzmy dalej, jak Marta zareagowała na to, że Jezus nie odpowiedział tak, jak oczekiwała. Co z tym zrobiła? Mówi o tym wers 27. Ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Dalej reaguje z zaufaniem. Pomimo, że nie rozumiała, dlaczego Jezus nie zrobił tak, jak prosiła, pomimo, że sprawy nie poszły po jej myśli, jednak dalej ufała. I dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Jezus nie wypełnił jeszcze tej obietnicy, a teraz składa następną i mówi, każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Jezus składa kolejną obietnicę, a ona, Marta, znowu reaguje zaufaniem. Nie mówi, hola, hola, Jezusie, jeszcze nie wypełniłeś tamtej obietnicy, nie podsumowaliśmy tamtej sprawy, nie mogę ufać Ci co do następnej. Nie. Ona odpowiada niezmiennie, wierzę. Dalej reaguje wiarą. Tak jakby wiara to było coś zupełnie niezależnego od tego, co się dzieje. Niezależnie od tego, czy coś jest po jej myśli, czy nie. Ty jesteś Bogiem, więc wszystko, co obiecujesz, jest prawdą. Dlaczego Marta tak zareagowała? Chociaż wielu ludzi zareagowałoby zupełnie inaczej. Bo jej wiara miała specyficzny charakter, miała pewną ważną cechę. Było to zaufanie osobie Chrystusa, zupełnie niezależne od okoliczności. Pomimo tego, że okoliczności były takie czy inne, były niezrozumiałe, pomimo tego, że Jezus nie odpowiedział tak, jak sobie wyobrażała, nie było to zaufanie typu, Boże, jeżeli zrobisz tak, jak mi na tym zależy, to uwierzę w Ciebie. Boże, dlaczego nie dałeś tego? Przecież tak bardzo Cię prosiłem. To było inne zaufanie. Ufam, dlatego że obiecałeś. Nawet gdy okoliczności idą nie po mojej myśli. Taką wiarę Bóg buduje w człowieku. Wiara, która powoduje, że nie można się zawieść, bo jest zupełnie niezależna od okoliczności. Niemożliwa do zrujnowania. Nie ma nic, co taką wiarę mogłoby zniszczyć. Bo i przez co? Że coś poszło nie po mojej myśli, ale przecież nikt mnie nie odłączy od miłości Chrystusa. Ani życie, ani śmierć. Czas na osobiste pytanie. Czy widzisz w sobie taką wiarę? Nie wiarę typu, Boże, jak zrobisz tak, jak Ciebie proszę, to będę wiedział, że warto Tobie zaufać. Oj Boże, jak się na Tobie zawiodłem. Moje zaufanie do Ciebie w ogóle się nie sprawdza. To nie działa. Zamiast tego wiara, ufam, że wszystko, co mówisz, jest prawdą, chociażby dzisiaj okoliczności mówiły coś zupełnie przeciwnego. Bo one nie mają wpływu na moje zaufanie. Ono jest ponad okoliczności. Bo to jest wiara zbudowana przez Boga w moim sercu. Wyryta jak dłutem w kamieniu na zawsze. Jeżeli Bóg coś zrobi, to jest trwałe i nic tego nie zmieni. Osobiste pytanie, czy pozwoliłem już, czy pozwoliłam Bogu zbudować we mnie taką wiarę? Czy raczej jest we mnie upór, że musi być tak, jak ja chcę? Popatrzmy teraz na finał tego wydarzenia, przeczytajmy ostatnią część. A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Dlaczego Jezus nie odpowiedział na prośby tak, jak oczekiwano? Teraz to widzimy, prawda? Dlaczego nie odpowiedział tak, jak oczekiwano? Bo miał coś lepszego do zaoferowania. I to jest właśnie ta różnica między kierowaniem swoim życiem według wierności sobie, swoim ideałom, planom, zamierzeniom, a poddaniem swojego życia pod prowadzenie Chrystusa. Na czym polega różnica? Rządzi tym pewna zasada, która jest tu zilustrowana. Wielka prawda o Bogu. Dlaczego Bóg czasami nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli? Według naszych wyobrażeń? Zawsze z tego samego powodu. Ponieważ ma coś lepszego dla nas. Nie zawsze widzimy to szybko, ale zawsze jest to prawdą i w końcu się przekonamy. Bóg taki jest. Ja miałem swoje wyobrażenia, jak powinno się dziać wszystko z tworzeniem naszego ośrodka. Boże, uczyń nas samowystarczalnymi. Ale z Bogiem jest ten kłopot, że On odpowiada ponad nasze prośby. Ma coś lepszego dla nas. A co jest lepszego dla nas niż to, żebyśmy byli samowystarczalni? By inne dzieci Boga, inni chrześcijanie nam pomogli. Zresztą zawsze w każdej tej mojej modlitwie przed laty o samowystarczalność tak naprawdę miałem wątpliwości, czy to jest właściwe podejście. Jesteśmy samowystarczalni, nie potrzebujemy nikogo. Przyznajcie, że to trochę brzydkie. Pachnie chodzeniem jak paw, zobaczcie na co nas stać. Boże ścieżki są naprawdę ponad nasze wyobrażenia. I tam, gdzie kończą się nasze wyobrażenia, tam zaczyna się wielka przygoda życia z Bogiem. Zdanie z Biblii, które szczególnie to wskazuje, jest w Księdze Izajasza 42. Popatrzmy. Bóg mówi, sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, ciemności zamienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham. Niewidomi pójdą po nieznanej drodze. Tam, gdzie kończy się nasze wyobrażenie, jak być powinno, tam zaczyna się przygoda życia z Bogiem, kiedy On prowadzi. Nie stanie się to bez napięć w naszym życiu, nie bez różnych sytuacji, gdy znajdziemy się w położeniu bez wyjścia. Ale kiedy Bóg pokaże nam swoje ścieżki, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę, wtedy to jest ta przygoda z Bogiem i dlatego właśnie tak ważnym jest być wiernym Bogu, a nie sobie. Bo gdybyśmy byli wierni sobie, to byśmy z uporem trzymali się swoich ścieżek. Warto nie żałować tych swoich ścieżek, tych wynikających z wierności sobie. Warto poczuć się wolnym od wierności sobie, by być wiernym Chrystusowi. Ale trzeba być z tym tutaj ostrożnym, by z kolei nie wrzucić do jednego worka tego wszystkiego, do jednego worka z egoizmem. Bo do pewnych rzeczy zobowiązaliśmy się przed Bogiem i wierność tym zobowiązaniom będzie właśnie wiernością Bogu. Takie rzeczy jak małżeństwo. Nie mogę powiedzieć nagle, a jestem wolny. Bóg mi dał wolność, bo to z definicji jest ślubowanie przed Bogiem. Albo powołanie do budowania uczniów. To Bóg powołał i wierne budowanie ich jest wiernością Bogu. Wszelkie śluby oddania Bogu w odpowiedzi na Jego wezwanie. Nie mogę powiedzieć, to powołanie już mnie nie dotyczy, już mi się nie podoba, bo to uderza w wierność Bogu. Ale już oddanie jakiejś instytucji religijnej, nie. Nie brałem ślubu z żadną instytucją religijną, święceniami. Bóg może poprowadzić mnie inaczej. To należy akurat do wierności sobie. Jednak powołanie do życia dla Boga ogólnie, tak, wierność Bogu. A długi, jakie zaciągnęliśmy? Czy możemy powiedzieć, wiesz, nie oddam ci długu, bo czuję się wolny. Bóg mnie uwolnił. A no to sorry, skoro czujesz się wolny. Nie, to też należy do wierności Bogu. Dlaczego? Bo Bóg tak tą sprawę przedstawia. To jest Jego dyrektywa. Bóg mówi bardzo mocne słowa na ten temat, jakie będą konsekwencje. A troska o rodzinę? Czy mogę powiedzieć, no czuję się wolny? Nie, bo to Bóg mówi, że jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Niego, a nie troszczy się o swoich bliskich, jest, no i tu są bardzo mocne słowa. To jest takie praktyczne zastosowanie odnośnie tego, co to znaczy być wiernym Bogu bardziej niż sobie. Żyć według Jego planu, a nie swojego. Poprowadzę ślepych drogą, której nie znali. To jest zupełnie inna jakość życia. Tam, gdzie kończą się nasze wyobrażenia, tam zaczyna się przygoda chodzenia za zamiarami Boga, życie według Jego planu. A tak przy okazji, czy słyszeliście właśnie to, o czym powiedziałem na początku, że podczas jednego z koncertów w Opezie Leśnej w tym tygodniu, podczas festiwalu muzycznego Top of the Top, jeden z muzyków, Dawid Kwiatkowski, który właśnie zdobył tą główną nagrodę bursztynowego słowika, wchodząc na scenę powiedział: Bóg ma dla was plan. Nie wiem nic o nim, o tym muzyku, co stoi za jego publicznym wyzwaniem, ale tak sobie kiedyś pomyślałem, że kiedyś może tu u nas, w naszym ośrodku, w naszym amfiteatrze, którego wizja się gdzieś tam wyostrza, gdy powstanie, jeżeli powstanie, to może tam zabrzmią te słowa na scenie gospel. Bóg ma dla was plan. Niech plan Boży się spełni. Tak sobie o tym pomyślałem, gdy usłyszałem wyznanie tamtego muzyka. Tak czy inaczej, niech jego ścieżki się realizują, nie nasze. Inne jego ścieżki, inne niż nasze dotychczasowe wyobrażenia. Gotowość, by prowadził nas ścieżkami nieznanymi nam, nowymi. W tym celu potrzebujemy być wierni Jemu bardziej niż sobie. Może dotychczas mówiłaś, że nie będziesz się w coś tam angażował, na przykład w taki projekt jak Scena Gospel. Dobry przykład, bo akurat bardzo mocno nas dotyczy. Już postanowiłeś. Może powiesz, przecież mówiłem, że nie popieram, więc muszę być wierny sobie. Chodzi o to, że nic nie musisz. Nie musisz być wierny sobie, gdy wchodzi w rachubę wierność Jemu. Dlaczego? Dlaczego warto? Jest to dobra ścieżka, najlepsza? Choćby dlatego, że tam, gdzie kończą się nasze wyobrażenia, nasz mindset, tam się zaczynają Jego. I jest to zupełnie inna jakość życia. Już postanowiłem, bo i tutaj różne powody, ale warto się temu przyjrzeć. Bo czasami niestety te powody, które determinują nasze życie, te powody są na fali jakiejś frustracji, że czujemy się czasami zawiedzeni przez jakichś ludzi, że inni ludzie to czy tamto, że wspólnota taka czy owaka i ogólnie chrześcijaństwo w Polsce takie czy owakie. I mamy ważne argumenty, ale przyznajcie sami, czy życie sterowane przez negatywne argumenty to rzeczywiście pełnia życia według Chrystusa? Być kierowanym falą frustracji? Czy nie lepiej za wszystko dziękujcie? Poza tym jest coś, co powinno nas zawsze otrzeźwiać przed ferowaniem wyroków na innych. To, co powiedział Jezus o każdym z nas, że mamy silną tendencję do wczytywania w ludzi swoich problemów. Taka właśnie belka w oku. Człowiek jednak sądzi według siebie. Myśli, że inni myślą w podobny sposób jak on. Stąd często niekorzystny obraz innych. Ogólnie bardzo nieciekawe paliwo dla życia, ścieżka oparta na żalu do innych ludzi. I do tego właśnie wierność sobie, samemu sobie wypełnionym negatywnymi rzeczami. Czy do tego powołał nas Chrystus? Czy nie raczej do życia pełnego zachwytu? Więc możesz, mówię to też do siebie, wiele decyzji na nowo przemyśleć, poszukując wierności Chrystusowi. Nie musisz być wierny sobie. Możesz doświadczyć życia na innym poziomie, gdzie Bóg prowadzi nieznanymi ścieżkami. Takiego prowadzenia nieznanymi, zaskakującymi ścieżkami doświadczyłem w swoim życiu tysiące razy. Nie inaczej w ostatnich paru miesiącach w wiadomym temacie sąsiedniej działki. Stojąc przed ogromnym wyzwaniem, moje wyobrażenia rozwiązań dochodziły za każdym razem do granicy i doświadczałem wielkiej bezradności, sytuacji bez wyjścia. Scenariusz powtarzał się wiele razy. Wyzwanie i poczucie całkowitej bezradności. Boże, jestem całkowicie bezradny. Ale tam, gdzie kończyły się moje wyobrażenia, tam za każdym razem zaczynał być słyszalny, delikatny głos Ducha Świętego. Wyświetlało się nowe rozwiązanie, nieznana ścieżka, więc w nią wchodziłem. Później znowu jakieś wyobrażenia, jak sprawy mogłyby się potoczyć. Proszenie Boga, żeby właśnie tak się stało według tych wyobrażeń. Ale znowu działo się inaczej. Więc znowu sytuacja bez wyjścia. Znowu cichy głos Ducha Świętego. Do tego stopnia, że następnego dnia robiłem coś, o czym poprzedniego dnia jeszcze nie miałem zupełnie najmniejszego pojęcia, że będę to robił. Nieznane ścieżki. Bóg poprowadzi nas po nieznanych nam ścieżkach. Dużo niewiadomych. Często jakby człowiek był ślepy. Ale powiem wam, że nie zamieniłbym takiego życia na jakąś doskonale uporządkowaną, przewidywalną i wyliczoną egzystencję, gdzie człowiek idzie wiernie i z uporem ścieżką, którą sam wymyślił i się do niej zobowiązał. Jak już mówiłem, tak postanowiłem, ale obok leży zaproszenie do Bożej Superligi, gdzie wprawdzie mówiłem, ale Bóg teraz mnie prowadzi nową ścieżką. Nie mylić z egoizmem, z ucieczką od zobowiązań, które są ważne przed Bogiem. I kto by pomyślał 3 miesiące temu, że Bóg poprowadzi nas taką drogą, jak teraz prowadzi? No, zaśmiałbym się komuś w twarz. To właśnie jest nasz Bóg, że jak nam się wydaje, że już znamy coś, idziemy jakąś ścieżką, już będzie cicho i spokojnie, łatwo i przyjemnie, Bóg ma dla nas coś lepszego. To właśnie jest nasz Bóg, który chciałby prowadzić nas nieznanymi ścieżkami, o wiele wyższymi od tych, które już znamy, które jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czy słyszycie ten gwar na scenie gospel w tamtą stronę? Za chwilę tam wejdzie ktoś na scenę. Zresztą tam chyba byłoby przyjemniej, nawet teraz, nie? To chyba trochę jest duszno, tam by było chyba przyjemniej. Ale ktoś powie, Bóg ma dla was wspaniały plan. Co nam szkodzi prosić o to Boga i nie tylko prosić? Do tej pory 85 osób z naszej wspólnoty włączyło się aktywnie w projekt Scena Gospel. I właśnie deklarując swoje szpilki lub cegiełki. I powiem wam, że dla mnie jest to niesamowite i jestem tym niezwykle zachęcony i zbudowany i wdzięczny Bogu, że mogę Jemu służyć w takiej ekipie. Nieważne na wasze skojarzenia. Jesteśmy dobrą ekipą. Nie spodziewałem się tego, że Bóg czymś takim mnie jeszcze zaskoczy. Raczej wyobrażałem sobie taka cicha, spokojna egzystencja. Ale chcąc, żeby się udało, potrzebujemy być wierni Jemu. Wierni Jemu o wiele bardziej niż wierni sobie. Oj, wiele, wiele przygód przed nami. Ale jaka jest w tym najwyższa wartość? Bo przecież wiemy, że nie chodzi tutaj o emocje. Jaka jest największa, najwyższa wartość w tym chodzeniu nieznanymi drogami, którymi Bóg prowadzi? O to samo można by zapytać w tamtej historii z Łazarzem. Dlaczego Jezus zrobił to, co zrobił? Dlaczego to było lepsze niż to, o co prosiły kobiety? Dlaczego lepiej, że Jezus wskrzesił Łazarza, a nie po prostu go uzdrowił? Czy Jezus nie mógł go po prostu uzdrowić i zaoszczędzić wszystkim tego stresu związanego z jego śmiercią? W końcu efekt końcowy był taki sam, ten sam Łazarz. Tak czy inaczej. Dlaczego jednak ścieżka, którą poprowadził ich Jezus, była lepsza? Wers 42. Jezus mówi, aby uwierzyli. To jest ten zysk. To jest ta lepsza ścieżka. Bóg buduje przez to wiarę. Najcenniejszą rzecz, jaką możemy mieć. Ten właśnie ślad dłutem Boga na moim sercu, nienaruszalny przez wszelkie okoliczności. I teraz i w godzinę odejścia naszego z tego świata nie ma rzeczy cenniejszej. Dlaczego więc Bóg czasami nie odpowiada na nasze modlitwy, jak prosimy? Co zyskujemy? On wytrwale buduje naszą wiarę. Można powiedzieć, wykuwa ją na naszych sercach. Najważniejsza myśl dzisiaj, taką samą wiarę, jaką Bóg budował w tamtych ludziach, Bóg chce budować w tobie i we mnie. Dlatego warto współpracować z Bogiem w tym obszarze, a dlatego zwracajmy się do Niego z naszymi prośbami autentycznie, tak jak leci nam to z serca i z umysłu, z takimi wyobrażeniami, jak On nam odpowie. Jednak jeżeli odpowiada inaczej niż oczekujemy, uznajmy, że On ma coś lepszego dla nas. Czasami sprawa, o którą prosimy Boga, jest naprawdę dla nas niezwykle ważna. Tak osobista, tak bolesna, jak sprawa Marty i Marii. Jest to ogromny ból i ogromne pragnienie, że chciałbym, żeby Bóg coś zrobił. Na takich właśnie sytuacjach Bóg buduje naszą wiarę i prowadzi nas do takiej postawy: Chrystusie, ufam Tobie, chociaż nie rozumiem sytuacji, chociaż nie odpowiadasz tak, jakbym chciał. Ufam, bo masz coś lepszego dla mnie. Ufam, bo obiecałeś. Na sam koniec powiem, że mamy nasze wspólnotowe doświadczenia na ten temat, choćby właśnie w kwestii naszego ośrodka. Wiele lat temu prosiliśmy Boga o budynek jaki w naszym mieście? Ciut bliżej rynku niż ten nasz, no niedużo. Jaki to był budynek? Merilany, starej fabryki włókienniczej, która nam się podobała. Aby tam właśnie powstał nasz ośrodek. Długo się o to modliliśmy. Niektórzy z nas byli tam z wizją lokalną, oglądaliśmy, patrzyliśmy na plany. No, cena była taka zaporowa. Często chodziłem tam, prawie codziennie, i modliłem się o to miejsce. Ale Bóg odpowiedział inaczej. Upłynął pewien czas i dostaliśmy listopadową. Coś bez porównania lepszego. Dlaczego Bóg nie dał nam Merilany? Bo miał dla nas listopadową. Bóg odpowiada na modlitwy jeszcze lepiej, niż o to prosimy, niż sobie wyobrażamy. Życzę więc miłych zastosowań tego, o czym dzisiaj mówiliśmy w tych ostatnich już dniach wakacji. Tomek.